Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górycki. Po raz ostatni w tym roku zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś ostatnia prosta w takiej formule mieszanej, bo ta pierwsza odsłona będzie w temacie bieżącym, w tematach bieżących, natomiast kolejne trzy odsłony to będziemy wspominać, wracać do najważniejszych wydarzeń w gorzowskim sporcie w roku 2019. To będą cztery, właściwie pięć wydarzeń. Natomiast zacznijmy od tego, co się działo. No, trudno było się spodziewać, żeby działo się coś wiele w ten ostatni weekend roku. Więc właściwie wrócimy nie tyle do weekendu, co do drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Wówczas odbył się tradycyjny już świąteczny turniej piłki ręcznej. To była ósma edycja, ale po raz pierwszy charytatywna. Zbierano na rzecz ciężko chorego Olivera. No i osiem drużyn się spotkało, jak zawsze w prawie każdej drużynie, osoby znane z naszych rozgrywek piłki ręcznej, czy to kiedyś, czy też i dzisiaj. No i do finału doszła drużyna Handball Friends z HC Albatros. No i Handball Friends wygrali, faworyzowana drużyna, patrząc na skład, choćby przecież z Mateuszem Stupińskim, z braćmi Krzyżanowskimi 12 i z braćmi Gumińskimi, przede wszystkim z Wojciechem, z zawodnikiem superligowych Azotów Puławy, wygrali Handball Friends 12-9. Trzecie miejsce zajęła drużyna SP2. Tam w składzie też Stupiński, ale Krzysztof, a także między innymi główny organizator turnieju Kamil Hanuszczak. Troszeczkę rozmów teraz z tego turnieju posłuchamy. Wojciech Gumiński z ekipy Handball Friends, na co dzień Azoty Puławy, Superliga. No to drużynie nie wypadało nie wygrać z zawodnikiem Superligi w składzie.
Przede wszystkim fajna inicjatywa. Chciałbym podziękować bardzo mocno Kamilowi Hanuszczakowi, który od lat już organizuje turniej. Jest to dla nas naprawdę wyjątkowy czas. Dla nas możemy się spotkać w tak szerokim gronie. Mamy wiele, wiele wspomnień ze sobą z czasów jeszcze gry w Gorzowie, także z wielką chęcią przyjadę jeszcze tu za rok. Wiadomo, zabawa zabawą, ale gdzieś ta ambicja sportowa gdzieś pozostaje i każdy można powiedzieć, sobie o szarpie, tak?
Ile się może. Dobrze znacie po prostu.
Więc dokładnie.
Rozumiecie się bez słowa na boisku.
Tak jest. Wiele lat graliśmy sobie w juniorach. Właściwie cały szczebel przeżyliśmy razem, także na pewno to nie poszło w las i gdzieś te nawyki z różnymi zawodnikami pozostały i fajnie, naprawdę bardzo fajnie, fajny turniej. Cieszę się, że tu mogę być kolejny rok.
Karol Głośniak, HC Albatros, na co dzień Buro, Borniki Śląskie, na co dzień bramkarz, ale tu dzisiaj w turnieju głównie w polu.
Tak, troszkę chciałem odpocząć od bramki, no i próbowałem swoje siły w polu. W miarę wyszło, troszkę porzucałem bramek i w obronie też pograłem. No, bramce trochę gorzej potem w finale zagrałem, ale zdarza się, nie miałem obrony.
No właśnie, to może nie trzeba było wracać do bramki.
Zastanawialiśmy się nad tym, ale wybraliśmy jednak. Miałem być mocniejszy w bramce, no ale nie wyszło tym razem.
Jak zawsze tu walory integracyjne tego turnieju ważne, prawda?
Tak, z chłopakami tutaj się widujemy od 8 lat już, tak? 8 raz. No i zawsze swój zespół, prawda? Ciągle ten sam, bez zmian. I reszta tak samo, chłopcy naprawdę, no i dogrywamy się i jest super.
Będzie dogrywka po turnieju?
Znaczy jeszcze się spotkamy pewnie gdzieś, mam nadzieję, że pójdziemy jeszcze porozmawiać, no bo widzimy się raz do roku, albo ewentualnie gdzieś tam z chłopakami na meczach, a tak to no na pewno będzie.
Jak to święta, to jak to świąteczny turniej piłki ręcznej, to nie może nie być rodzinnie, byli bracia Gumińscy, byli bracia Stupińscy, co prawda w innych drużynach, no i bracia Krzyżanowscy, tutaj konkretnie Mateusz Krzyżanowski, zadowolony z tego turnieju?
Jak najbardziej zadowolony. Muszę powiedzieć, że jak przyjeżdżam co roku na święta, to najbardziej się cieszę na ten turniej, bo mogę spotkać wszystkich chłopaków. Nie mam tej okazji na co dzień i mieliśmy bardzo fajny zespół i udało nam się wygrać.
Też walor drugi, integracja. Tak?
No na pewno integracja. Widać też, że dużo młodych chłopaków jest, którzy fajnie się zapowiadają. W półfinale mieliśmy zespół, to jest bodajże druga stal i fajni chłopacy grają, także jakaś perspektywa jest na przyszłość w tym klubie.
No i tak jak tu z Wojciechem Gumińskim rozmawialiśmy, wy się dobrze rozumiecie na boisku, mimo że gracie już w innych drużynach.
No, powiem tak, w cudzysłowie, że to jest jak jazda na rowerze. Z Wojtkiem znamy się prawie od 20 lat. Gramy, czy graliśmy 15 lat temu razem, czy tam 10 lat temu razem i tego się nie zapomina. Jakieś umiejętności są i to jakoś funkcjonuje na boisku.
W turnieju, tak jak tu już mówiłem wcześniej, jak to w święta rodzinnie, byli bracia Gumińscy, byli bracia Krzyżanowscy i byli bracia Stupińscy, ale po przeciwnej stronie.
No tak wyszło w tym roku, że tutaj standardowo można powiedzieć już w zespole u braci Krzyżanowskich, że tak powiem, wywracam się tutaj w ten świąteczny drugi dzień. No a brat po przeciwnej stronie, półfinale pokonany, także na plus. Najważniejsze jest to, żeby spotkać się tu ze znajomymi, bo niestety dużo z nas tutaj byłych grających zawodników, kolegów z boiska porozjeżdżało się czy po kraju, czy po Polsce. No i dzisiaj jest taki szczególny dzień, że możemy się spotkać i razem dalej powywracać na tym parkiecie, powspominać stare czasy, bo wiadomo, ta druga strona, tylko boisko i gra, wynik jest najważniejszy, bo jednak te przyjaźnie, które tutaj się zawiera, to jest taka niezapomniana dla nas rzecz, która zostanie na lata.
Bronisław Mały, prezes Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej. No jak święta, no to święta z rodziną, no to i z rodziną piłki ręcznej, tak?
No tak, szczególnie rodziną lubuską, a tak ściśle to rodziną gorzowską. Naprawdę ja tu jestem po raz któryś, myślę, że to czwarty raz i nie żałuję. Teraz zarząd Lubuskiego Związku na prośbę Hanuszaka zaakceptował, że obejmiemy patronat oficjalny. Przywiozłem medale, przywiozłem puchar prezesa Lubuskiego Związku. Jestem bardzo zadowolony, że mogę tu być.
Tutaj od pełen przekrój, od zawodnika Superligi, czyli Wojtka Gumińskiego, po amatorów. Jak się panu poziom podoba?
Mogę powiedzieć, dobrze, że bawią się tą piłką ręczną. Pokazują falę fajne niektóre zagrania czy umiejętności gry 1-1 i skuteczność rzutową mają niezłą. No tak się składa, że kilku z nich to było w naszej kadrze wojewódzkiej, takie moje i Andrzeja Cyglera, też trenera z Gorzowa. Szkoda, że go tutaj nie ma, bo i Gumińscy grali w kadrze wojewódzkiej, Krzyżanowscy, Hanuszczak, Rudy, to wszystko, Szopa w bramce, to wszystko roczniki, a Tomek Rakwalski, to wszystko roczniki 8-4, 8-6, którą myśmy mieli w Polsce i mogliśmy się nimi pochwalić, bo to byli i zawodnicy z Gorzowa, i z Zielonej Góry, i Nowej Soli. To faktycznie dobrze, że ten turniej robią oni i mam nadzieję, że niedługo jest dużo zawodników w Zielonej Górze, Nowej Soli, może razem coś by się podobnego dało zrobić, niekoniecznie w święta.
Kamil Hanuszczak, główny organizator 8. już świątecznego turnieju piłki ręcznej. Przy okazji drużyna SP2, trzecie miejsce, no to najpierw może sportowo.
Sportowo wydaje mi się, że bardzo dobrze, ponieważ udało mi się ściągnąć bardzo, bardzo starych kolegów, z którymi grałem jeszcze w szkole średniej i chyba w podstawówce, bo był Łukasz Kołowacz, był Bartosz Ruszkiewicz, który grał tutaj oczywiście w Ekstraklasie, ale długi czas go nie było tutaj na turnieju i również w Polsce, także bardzo fajne osoby. Świetna atmosfera, tak jak zawsze to wyglądało, a sportowo bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że z roku na rok ten poziom sportowy jest podwyższany i z amatorskiego turnieju wydaje mi się, że robi się taki bardzo zacięty ten turniej, mimo że gdzieś tam z tyłu głowy gramy sobie tutaj, żeby sobie pograć, a gdzieś ten poziom sportowy jest jednak wysoki.
No ale właśnie ciekawe, zawsze taki przekrój od amatorów, od pasjonatów po Superligę widzę Wojciech Gumiński. Tak?
Dokładnie tak, ale to chyba w tym turnieju jest najważniejsze, że mogą się na boisku spotkać zespoły, które są przekrojowo z różnych epok, że tak powiem, bo są i młodzi, którzy czasami nie mają jeszcze 18 lat, są ludzie, którzy już są po 40-50 i grają i się cieszą, są ludzie, którzy nigdy w życiu nie grali w piłkę ręczną, ale przychodzą, grają, cieszą się i to jest dla nich fajne i co roku się pokazują, no i są ludzie tacy jak właśnie Wojtek Gumiński, który gra w Ekstraklasie i który w tym roku przekazał bardzo fajnego białego kruka, będę to podkreślał, czyli koszulkę, w której zdobył brązowy medal mistrzostw Polski.
No właśnie, co na tę chwilę możemy powiedzieć, jak ta nowa część turnieju, czyli charytatywna, wyszła?
To znaczy tak, to jest na pewno dla nas coś nowego i sprawdzamy się dopiero jak nam idzie w tym wszystkim, bo no nie ukrywam, że jeżeli już się za coś bierzemy, bo bierzemy się wszyscy razem, którzy uczestniczą w tym turnieju, to chcemy robić to najlepiej jak potrafimy. A jak nam wyszło w tym roku? Ciężko ocenić. Myślę, że na chłodno będziemy to oceniali później z tatą Olivera, jak nam poszło i jak on to wszystko widział, czy się udało, czy nie. Mam nadzieję, że będzie zadowolony chociaż trochę, bo troszkę pieniążków udało nam się zebrać i przekazać, ale jaka to będzie kwota i jak to wszystko wypadło, to będziemy już wiedzieli na chłodno.
Ale coś już się udało tak zlicytować.
Tak, udało się zlicytować. Zlicytowaliśmy koszulkę Arka Bosego. To koszulka jeszcze z czasów GSPR-u, tutaj, który grał w Ekstraklasie. Koszulka Wojtka Górńskiego, o której wspomniałem. Była koszulka Stasia Gębali, który też grał tutaj w Stali Gorzu. W tej chwili to gra w Zagłębiu Lubin. Od Maćka Tokaja, też z Zagłębia Lubin, dostałem koszulkę całego zespołu z podpisami. Była koszulka Zbyszka Kwiatkowskiego i piłka SMKS-u Kalisz. No tych giftów naprawdę było sporo. Taki rarytas, wydaje mi się, to jest plastron skoczków narciarskich naszej reprezentacji z podpisami. Także no naprawdę, naprawdę tutaj były fajne rarytasy. Na pewno będziemy prowadzili jeszcze licytacje na łamach naszego Facebooka i tam będzie tych koszulek jeszcze dużo i tych giftów wiele.
Tyle, jeżeli chodzi o świąteczny turniej piłki ręcznej. A z bieżących spraw jeszcze jedna. Nie 4, a 9 stycznia koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów rozegrają pierwszy mecz w 2020 roku. Wyjazdowe spotkanie Energa Basket Ligi Kobiet przeciwko Arce Gdynia zaplanowane na sobotę 4 stycznia zostało przełożone na 13 lutego. Dla gorzowianek pierwszym meczem w nowym roku będzie więc rewanżowe spotkanie w Krasnojarsku z Jenisejem w pierwszej rundzie play-off w Eurocup. Na temat tej zmiany i nie tylko rozmawialiśmy z trenerem Dariuszem Maciejewskim.
Chcieliśmy, żebyśmy zagrali troszeczkę później z nimi. My mamy tutaj sytuację, że nasze młode zawodniczki, które są w dziesiątce meczowej, również mają tutaj turniej w tym samym czasie, co byłby mecz ligowy w Gdyni. Dlatego skorzystaliśmy z tego przepisu i wystąpiliśmy do Polskiego Związku o przełożenie meczu i Polski Związek, patrząc na paragrafy wszelkiego rodzaju, przychylił się naszej jakby prośby.
Zawodniczki młodzieżowe to jedno, drugie to, że Amerykanki. Ciężko było im by się chyba w dwa dni przestawić ze swojej strefy czasowej.
Nie no, granie w układzie przylot drugiego, a mecz czwartego i to jeszcze na wyjeździe, to na pewno nie byłaby sprzyjająca sytuacja. Wiedzieliśmy o tym wcześniej, to jest taki jakby element strategii. Wiedzieliśmy, że są pewne punkty w regulaminie i żeśmy to wykorzystali. No, zobaczymy, czy tam się opłaci, czy nie, no, ale na pewno będzie to, myślę, że czas będzie pracował na naszą korzyść, a szczególnie kiedy masz nową rozgrywającą, tak naprawdę pojechanie z marszu do lidera tabeli, który już 26 czy 7 rozpoczął swoje przygotowania do nowej części sezonu, także na pewno to byłaby dla nas, myślę, że jazda od razu po porażkę.
Jasmine Thomas więc na pewno nie zadebiutuje w Gdyni, czy zadebiutuje w Krasnojarsku?
No i tu jest duże pytanie. Zobaczymy, jeżeli wszystko, tutaj już nic nie jest w naszych rękach, wszystko rozgrywa się w tej chwili w układzie Stanów Zjednoczonych i wiem, że podjęte zostały próby, ale jak one się zakończą, dopiero się dowiemy po przylocie.
W tej przerwie szuka pan tego elementu, gdzie można wycisnąć z tego rewanżu w Krasnojarsku to, żeby ten jeden, jedyny punkcik obronić?
To na pewno trzeba jechać po zwycięstwo, bo tu nie ma co bronić. Nie? Generalnie jest dużo informacji, bo w tym czasie troszeczkę podzwoniłem po swoich jakby znajomościach, po trenerach do Rosji. No mówią, że to bardzo ciężki teren i każdy, kto prowadzi mecz ligowy, obojętnie skąd jest, czy to z Kurska, czy z Orienburga, czy z Dynamo, jedzie tam na ten teren, nigdy nie jest to pewny swojego zwycięstwa. No, przekonał się o tym euroligowy Orienburg, gdzie poległ z Kretesem. Także no, mentalnie musimy się dobrze nastawić i na pewno takim pozytywem byłoby, gdyby ta Jasmine z nami pojechała. Nie? A jeżeli nie, no to będziemy musieli sobie poradzić bez niej i na pewno sytuacja, która jest w tej chwili, jest klarowna. Wszystko jest w naszych rękach i nogach i w głowach. No i trzeba po prostu zagrać na pewno doskonałe czy bardzo dobre zawody. Jeżeli takie zagramy, to przeciwnik jest do pokonania.
Ilu godzinna podróż będzie to ta pierwsza w 2020 roku?
No tutaj ta logistyka jest cały czas dla nas trudnością, bo wyjeżdżamy do Berlina autokarem 5 godzin zawsze wcześniej przed wylotem. Trzeba mieć pewien zapasu 3 godziny plus podróży, plus jeszcze jakieś korki i tak dalej. Raz żeśmy wyjechali 5 godzin i ledwie żeśmy wystartowali z lotniska w Tegel. Wpakowaliśmy się w takie wielkie korki, że naprawdę było nam ciężko wyjechać. Także to jest 5 godzin, później 2:40 lotu do Moskwy z Berlina. Przerwa krótka i 5 godzin godzin z Moskwy do Krasnojarska, tam będziemy rano ichnego czasu, także całą noc spędzimy właściwie, cały dzień i noc spędzimy w samolotach w podróży.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No i w ten sposób zostawiliśmy sprawy bieżące na boku. Czas na to, co się działo w roku 2019. Oczywiście jak zawsze były sukcesy, jak zawsze były porażki. Jak zawsze działo się sporo, jak zawsze można dyskutować, co jest ważne, co ważniejsze, co nie miało znaczenia, co miało wręcz istotne znaczenie. Na pewno to, co wzbudziło w Gorzowie najwięcej emocji, to Bartosz Zmarzlik, który został zwycięzcą cyklu Speedway Grand Prix, drugim w historii Polski zwycięzcą cyklu Grand Prix po Tomaszu Golobie, trzecim w historii polskiego żużla, który może się tytułować indywidualnym mistrzem świata, no bo przecież gdy były to finały jednodniowe, gdy obowiązywały eliminacje, no to tym mistrzem świata był Jerzy Szczakiel. Bartosz Zmarzlik w tym sezonie sześciokrotnie stawiał na podium, przepraszam, pięciokrotnie stawał na podium w cyklu Grand Prix. Trzy razy wygrywał, wygrał w Kruszko, wygrał we Wrocławiu, także zwyciężył w Wojens, gdzie no prawdopodobnie już przesądził o tytule, było także miejsce na podium w Teterow, tam był drugi, no i w Cardiff był na trzecim miejscu. Dlaczego mówię, że tam przesądziło w Wojens? No bo jednak to były zawody w dość trudnych warunkach. Nie poradził sobie tam Leon Madsen ku rozczarowaniu kibiców duńskich, poradził sobie Bartosz Zmarzlik. No i było już praktycznie wtedy wiadomo, że tylko jakiś splot bardzo niekorzystnych zdarzeń może sprawić, że Bartosz Zmarzlik mistrzem świata nie będzie. Tak się nie stało, Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata, został, tak jak powiedziałem, zwycięzcą cyklu Grand Prix, cieszył się z tego w Toruniu, tam był wtedy Maciej Noskowicz. Przypomnijmy sobie fragment tej rozmowy, oczywiście oprócz Macieja Noskowicza było tam kilku innych dziennikarzy.
Bartek, długo to chyba wszystko nie minie, bo cały czas będzie się gotować wszystko. O, ile wiadomości SMS-owych? 99. To co, skrzynka zapchana, rozumiem już, tak, SMS-owa?
Nie, ogarnia trochę telefon.
Dobra, ty ogarniasz w ogóle to, co się dzieje, czy to będzie długo dochodzić do ciebie?
Póki co nie, tak na dobrą sprawę jeszcze do mnie nie dociera, myślę, bo jestem przemarznięty, zmęczony. Zobaczcie, co się nawet z rękoma dzieje, odcięło mi. Ale jestem niesamowicie szczęśliwy. Myślę, że bardziej jutro to do mnie dotrze, bo dzisiaj był naprawdę trudny wieczór i nie tylko dzisiejszy, bo w sumie tak na dobrą sprawę to tak to poczułem wojens. Tak naprawdę wiatr w żagle i wiedziałem, że mogę to zrobić. Wtedy się taki pewniejszy poczułem, aczkolwiek ten miesiąc nie był trudny, był trudny do życia generalnie. Musiałem sobie znaleźć mnóstwo innych zajęć, żeby odciążyć głowę, bo zasypiając, a ja cały czas myślę o żużlu i tak wracają myśli, a co w Toruniu, co to będzie, ile muszę, ile nie muszę. Ale cieszę się z tego, że sobie poradziłem z tym, myślę, że doskonale, bo wszystko to było widać w półfinale, gdy widziałem wszystko na jedną kartę i że potrafię się skoncentrować i wygrać w sumie tak na dobry, najważniejszy bieg w roku dla mnie.
Brat mówił, że to najważniejszy wyścig w twojej karierze, ten był finał, to prawda?
Póki co myślę, że tak. Najtrudniejszy, najważniejszy, bo tam było albo wszystko, albo nic. Więc na pewno muszę za to obejrzeć i popatrzeć, bo w finale, szczerze mówiąc, podjeżdżając jeszcze miałem zły w oczach generalnie, więc ciężko było i zobaczcie, ile to zmienia. Ten sam motocykl, to samo pole startowe, ja słabo pojechałem po prostu w finale, bo gdy przekręcałem głowę, jeszcze parowało mi to wszystko, ja już byłem gdzie indziej generalnie, ale jestem przeszczęśliwy, Nie wiem, co za bardzo mówić. Brakuje mi słów. Myślę, że na dniach będziemy coraz więcej się rozkręcać i mówić i opowiadać, jak to było, jak jest.
Była presja duża, 9 punktów przewagi, czy 7 punktów. Nie wiem, docierały do ciebie te głosy, że ty musisz, że to nie tylko jest tak, że ty chcesz, ale że no, tu w Toruniu przed własną publicznością to musi być to złoto.
Ten brat mi dzisiaj cały czas powtarzał, mały, ty nic nie musisz, ty tylko możesz, masz 24 lata, jak nie teraz, to jeszcze, ale wiem, że połowa ludzi by mnie zjadło, jakbym tego dzisiaj nie zrobił, bo by powiedzieli, o, znowu coś tam zepsuł. Bo generalnie tak tutaj teraz jest, że krytykować to szybko i też łatwo to wszystko, że tak powiem, negatywnie oceniać, a uwierzcie, że to nie jest takie od środka łatwe, ale mega się cieszę, że sprostałem zadaniowi, myślę, że z podwójną presją, bo jechaliśmy u siebie, PN Stadion, wszyscy mówili to samo, ale myślę, że to też dało taką wisienkę na torcie.
Czułeś w pewnym momencie, że to złoto ucieka raz w parze z tym fenomenalnie szybkim?
Szczerze, ani razu tego nie poczułem, bo wiedziałem, że też mnie stać na duże rzeczy i wiedziałem, że jak nie następny bieg, to za dwa następne biegi mam znowu biegi. Faktycznie ten półfinał był trudny, bo tam już jakbym trzeci sobie przyjechał, to już by nie było następnego biegu, aczkolwiek... Tak, ale po co?
Brat mówi, że nie wytrzymałeś przed półfinałem i wymusiłeś na nim, żeby ci powiedział, jaka jest sytuacja w generalce.
No tak, cały turniej starałem się nie liczyć, nie patrzeć, robić swoje, zbierać. Tato mi też mówił cały czas, zbieraj sobie punkty, a zbierać się najszybciej po trzy. Więc taką radę miałem i faktycznie nie wygrałem każdego wyścigu, ale byłem cały czas gdzieś tam szybki i czułem, że po prostu pilnowałem, żeby nie było głupich sytuacji po prostu i to najbardziej, tak trochę myślę, że też mnie jakby spowolniło, wystopowało, że po prostu ciułałem, ale w efekcie końcowym 14 punktów to myślę, że też brałbym w ciemno.
Co myślałeś, kiedy Madsen tak dobrze startował, tak dobrze ruszył?
Naprawdę nie myślałem o nim, bo ja się skupiałem nad sobą, więc chciałem po prostu... Analizowaliśmy cały czas z teamem, co zrobić, żeby po prostu mi pomóc na następny bieg, a nie patrząc na kogoś, bo co z tego, że popatrzymy w telewizor i że kolega wygrywa, tak? No fajnie, niech wygrywa, ale co zrobić, żebyśmy my wygrywali?
A jak oceniasz tor, jak był przygotowany twoim zdaniem?
Ja myślę, że w Toruniu zawsze jest świetny tor do ścigania i myślę, że runda ogólnie mogła się podobać.
A w czwartym wyścigu tam był jakiś błąd, jeśli chodzi o ustawienie sprzętu, bo się baliśmy, że kurczę, tej prędkości
tak,
już takiej nie ma.
Tak, była taka sugestia z mojej strony, że 20 bieg też był kluczowy, bo był z Emilem, dobre pole. I na ten czwarty bieg serii dla mnie spróbowaliśmy coś znacznie innego, żeby wykluczyć, w którą stronę iść. A na 20 bieg właśnie odwrotnie, w drugą stronę i to zadziałało. Wbrew logice, naprawdę. Więc niesamowite, ale fajnie właśnie, że dobry moment ten czwarty bieg był dla mnie, bo on nic nie oznaczał wielkiego, a na 20 i półfinał było trafione 100%.
Czy jesteś spełniony, mam stosunku na szyi?
Szczerze, mam 24 lata, mam wszystkie medale Mistrzostw Świata. Jest to niesamowite uczucie, bo wciąż mogę jeździć i najbardziej z tego jestem szczęśliwy, że jestem cały, zdrowy i mogę nadal jeździć i walczyć o największe trofea.
My, tyle Bartosz Zmarzlik, mamy drobne ogłoszenie od słuchaczki. Znalazł się mały pies Shih Tzu, zadbany w przychodni, w okolicach przychodni przy ulicy Walczaka. Jeżeli ktoś zgubił, no to można się tam kierować. To tyle, jeżeli chodzi o Bartosza Zmarzlika. Ja, tak jak powiedziałem, no niewątpliwie ten sukces wzbudził duże emocje w Gorzowie, dużą radość. Może nie aż tak wielkie emocje wzbudził sukces, który jednak jest w skali globalnej, powiem wprost, bardziej znaczący, no bo chyba nikt nie zakwestionuje, że Igrzyska Olimpijskie są największą sportową imprezą świata, no a jednak Mistrzostwa Świata w kajakarstwie też wymagają pokonania dużo więcej konkurencji niż żużlu. Tu broń Boże nie dyskredytuje jakiegokolwiek sukcesu. Do każdego sportowca zawsze odnoszę się z szacunkiem do jego wysiłku sportowego. Natomiast no, można wyważyć pewne rzeczy. Tu są emocje, tu jest zainteresowanie, a tu jest jednak większa konkurencja. Karolina Naja i Anna Puławska, bo o nich mowa, nasze gorzowskie kajakarki zdobyły w Szeged 2 na Węgrzech 2 medale Mistrzostw Świata. Srebrny w K2 na 500, brązowy w K4 na 500 miałem przyjemność obsługiwać, tak kolokwialnie mówiąc, te zawody dla Polskiego Radia programu pierwszego. No to teraz wspomnienia właśnie z Węgier, z Szeged, fragment korespondencji z soboty. No tam Karolina i Ania cieszyły się ze srebrnego medalu.
Karolina, mówiłaś, rozpędzamy się i chyba się sprawdziło.
Tak, sprawdziło się. No to pierwszy nasz wspólny start na arenie międzynarodowej, więc z jednej strony trochę mniej presji, z drugiej strony może ja już mam swoje wyniki na koncie i trochę do historii się zapisałam, ale pływanie z młodszą koleżanką, która jest już tak doświadczoną zawodniczką, no nie pozwoliło mi na totalny luz i bawienie się sportem, tylko z zaangażowaniem, świadomością. No chciałam, żeby ona również dokonała czegoś wielkiego, co mi się wcześniej również zdarzało.
Myślę, że plan był na pewno wykonany w 100%, tak jak sobie z Karoliną założyłyśmy, tak jak trenowałyśmy w Poznaniu i powiedzieliśmy sobie przed wyścigiem, to jedziemy tak jak w Poznaniu i faktycznie tak się stało. Dojechałyśmy na drugim miejscu, co jesteśmy bardzo szczęśliwe. I teraz czeka nas jeszcze czwórka, także kolejne skupienie i K4 półfinał dzisiaj jeszcze. Jeszcze nasze dwie koleżanki też na pewno są głodne rywalizacji, że tak powiem.
Bardzo blisko medalu był dziś Wiktor Głazunow, który w C1 na 500 zajął czwarte miejsce. Nasz Kanadyjkarz wiedział po wyścigu, czego mu zabrakło, żeby wyprzedzić trzeciego Mołdawianina.
Mi się wydaje, że chyba w środku za bardzo wypuściłem, żeby zrobiło się podwiat. Myślałem, że troszeczkę bardziej wydłuży się ten dystans i na finiszu zdążę dojść, ale niestety nie udało się. Tak bywa, delikatnie przegrałem to trzecie miejsce. Będzie nauczka na przyszłość.
No właśnie, Wiktor Głazunow już tego medalu na tych mistrzostwach nie zdobył. No a wspominała Anna Puławska o tym, co się miało wydarzyć w niedzielę. No i się wydarzyło miło, bo był brązowy medal w K4 na 500.
Karolina, no tak to miało być rozegrane dzisiaj?
Tak, wyjechałyśmy to, co po prostu myśmy wytrenowane. Rok był bardzo...
Białorusinki gratulują.
Tak, jak słychać, gratulują. Wszystkie mamy się cieszą, że są mamami, też pływają. Nie tylko jestem ja jedyna na świecie. No myślę, że pływałyśmy w tym roku bardzo stabilnie i pojechałyśmy po prostu to, co myśmy wytrenowane. W ogóle nie myślałyśmy o miejsca na podium, co będzie na mecie. Po prostu chcieliśmy zrealizować to, co potrafiliśmy najlepiej, w czym czułyśmy się najpewniej. O.
Ania, naładowane z Karoliną sobotnim medalem, to też oczywiście miało znaczenie.
No tak, myślę, że też wiadomo, naładowałyśmy się tym srebrnym medalem, ale gdzieś tam wiedziałyśmy, że musimy teraz na nowo stanąć w blokach startowych i zrobić to, co przez te 2 lata wytrenowałyśmy w tej czwórce. Myślę, że udało się to jak najbardziej wykonać. Praca została, tak jak sobie założyłyśmy przed startem, wykonana. Jesteśmy szczęśliwi, bo mamy brązowy medal.
Dzięki dwóm medalom na trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów polskich kajakarek na Mistrzostwach Świata awansowała Karolina Maja. Nasza dwukrotna medalistka olimpijska po wczorajszym finale K2 na 500 tak mówiła o swoich marzeniach dotyczących trzecich igrzysk w karierze.
Poczułam w Rio na zakończeniu, że chcę pojechać do Tokio bardzo. Wiedziałam, że mam swoje też również prywatne marzenia i cele, jakim było przerwa i macierzyństwo. Teraz to łączę z dużą pomocą mojego teamu, rodziny. No i co? No i cieszę się, że to tak fajnie realizuje, wszystko idzie, że zdrowie przede wszystkim dopisuje. To chyba jest najważniejsze. No i że są chęci, że otrzymujemy duże wsparcie od naszych sponsorów. Ja, grupa Lotos, tutaj z ministerstwa Ania jest poparta programem Team 100, więc to są bardzo ważne rzeczy, które nas wspierają, żebyśmy szukały też również innych rozwiązań w tej drodze do Igrzysk Olimpijskie, ponieważ no, obserwujemy i widzimy, co inne reprezentacje, jakie mają zaplecze, jakie mają wsparcie. I to nie, i niestety, no, żeby zdobyć medale Mistrzostw Świata, to nie może być w przypadku. To nie może być byle jakoś.
Myślę, że Karolina Maja niedługo też zagości na świeżo na naszej antenie. Natomiast pamiętać też trzeba o brązowym medalu Igrzysk Europejskich w K4x500, a także brązowym medalu Mistrzostw Europy w wioślarstwie Olgi Michałkiewicz w czwórce bez sterniczki i czwartym miejscu Mistrzostw Świata oznaczającym kwalifikację olimpijską. Olga Michałkiewicz, była rozmowa z nią na naszej antenie tydzień temu, więc już tutaj nie będziemy specjalnie do tego wracać. Tokio zapowiada się znakomicie. Po wiadomościach kolejne wspomnienia.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
sobie znów posłuchamy tego, co się działo w ubiegłym roku. Oczywiście na pewno dużo emocji, choć już nie w randze międzynarodowej, ale w randze krajowej. Sprawiły nam nasze koszykarki, koszykarki oczywiście Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów, które zdobyły srebrne medale po 8-letniej przerwie, po tym brązowym medalu w 2011 roku. Latach posuchy doczekaliśmy się nie tylko medalu, ale awansu do finału. No w finale już za mocne było CCC Polkowice, ale na pewno to, co będziemy pamiętać, no to te dwa zwycięstwa w Toruniu w ćwierćfinale, no to dramatyczny mecz we Wrocławiu, gdzie właściwie gorzowianki praktycznie już w szóstkę musiały dogrywać, gdzie tam miała groźne starcie Ariel Atkins, no i wielki finał już przegrany niestety z polkowiczankami, dwa razy najpierw na wyjeździe, a później u siebie, choć pierwsza kwarta tam się ładnie układała. Myślę, że gdyby był wybór osobowości sportowej roku 2019 w Gorzowie, to myślę, że zagłosowałbym na Szarni Zol Norman. No i panią generał Szarni Zol Norman, która jak się okazało po tym meczu, po którym posłuchamy jej wypowiedzi, czyli trzecim meczu z CCC Polkowice, przegranym ostatecznie, no i zakończonym mistrzostwem dla CCC, okazało się, że był to jej ostatni mecz w karierze. Szarni Zol Norman.
Jestem dumna. Dumna moja zespół, moja trener, na klub. Okej, było siódma, na siódma i teraz weissmist. You know, I don't think anyone believed, but we did, and so jest możliwe.
Just. Powiedziałaś przed finałami, że CCC są jak potwory i tak chyba rzeczywiście było.
They were like... They were amazing.
Tak, były niesamowite, pokazały, że tworzą znakomitą drużynę. Zasłużyło na to zarówno grą w obronie, jak i w ataku. Nikt ich nie pokonał w playoffach, nie tylko my. Mają 9-10 bardzo dobrych zawodniczek i jest ciężko, gdy grasz mecz po meczu. My praktycznie grałyśmy 6-7 zawodniczkami, one nawet 10. Ale my walczyłyśmy z kontuzjami, walczyłyśmy wszędzie. Razem dałyśmy to, co mamy najlepsze.
But do you think today...
Ale czy uważasz, że było możliwe ugrać choćby jeden mecz jak dziś? Walczyłyśmy o to, nieważne w jakim stosunku, koncentrowałyśmy się na każdym meczu. Dałyśmy serce, starałyśmy się jak najlepiej. Byłyśmy dziś bez Maszy, jednej z naszych liderek strzeleckich, i to było trudnością. Udało nam się ze Ślęzą bez Ariel, teraz to było zbyt duże wyzwanie. Warto było wracać do Gorzowa?
Absolutely, yeah.
Zdecydowanie. Mam nadzieję, że klub też jest z tego szczęśliwy. Jedyny okres, od kiedy jestem w Polsce, w którym nie wywalczyłam medalu, był w Gorzowie. Teraz mam nadzieję, że pomogłam, żeby zdobyć coś dla klubu, dla kibiców, wrócić na to miejsce. To niesamowite. Zobaczymy cię w przyszłym sezonie? Nie wiem jeszcze. Na razie cieszę się chwilą. Będąc starszą, cieszę się tymi medalami inaczej. Będąc młodszą, myślałam już o kolejnych celach. Teraz będę się tym po prostu cieszyć i dam odpocząć ciału. Mam już 32 lata, więc trochę jestem wykończona. Trochę zabawy i zobaczymy.
No i niestety zobaczyliśmy, że Szarni już nie zobaczymy na koszykarskim parkiecie. Szarni Zol teraz spełnia się w roli trenera w Uniwersytecie Rhode Island, a ciągle z nami jest Anna Maria Prezel, która wtedy mówiła tak.
To zawsze miłe uczucie skończyć sezon z medalem, grać w finale. Jestem bardzo dumna z dziewczyn i mogę powiedzieć, że to srebro będzie się świecić jak złoto. Szarni powiedziała przed finałami, że CCC są jak potwory z filmu Kosmiczny Mecz. Chyba okazało się to prawdą. Tak, ale myślę, że udowodniłyśmy, że potrafimy dobrze grać. One są drużyną euroligową, grały lepiej niż my we wszystkich trzech meczach, więc zasłużyły na mistrzostwo. My pokazałyśmy, co potrafimy. Miałam nadzieję, że dla przyszłości tu w Gorzowie. Pokazałyście chyba, że jesteście drużyną przez duże D. Potrzebowałyśmy playoffów, żeby aktywować nasze 100%. Żartuję, ale udowodniłyśmy, że playoffy to co innego niż sezon zasadniczy. Wiedziałyśmy, że to nasza ostatnia szansa. Dałyśmy z siebie wszystko, co doprowadziło nas do finałów.
We gave everything we had and it brought us finals.
To twój drugi sezon. Kiedy cię usłyszymy po polsku?
Rozumiem bardzo dużo, ale nie mówię po polsku.
Ciężki temat za Anną Marię Presel, bo podgadywałem ją niedawno i dalej z tym polskim to chyba się nie doczekamy. Może pod koniec sezonu, może jak nasze koszykarki zostaną mistrzyniami Polski. Oto spróbujemy od Anny Marii trochę więcej wyciągnąć, jeżeli chodzi o język polski. Jeszcze Katarzyna Dźwigalska i Daria Stelmach.
Jestem bardzo dumna z zespołu i myślę, że my też jesteśmy wygrane w tym sezonie. To, że przegrałyśmy ten finał, naprawdę się starałyśmy, dawałyśmy z siebie wszystko, no ale nie byłyśmy w stanie przez 40 minut dorównać tempa przeciwniczkom. Nawet jeżeli miałyśmy przewagę tych gdzieś ponad 10 punktów, one pokazywały swoją siłę, później odskakiwały i my już nie mogłyśmy ich dogonić. Ale myślę, że to i tak były niesamowite widowiska. Myślę, że aż tak łatwo im ten finał nie przyszedł, to złoto. Nic, cieszymy się bardzo, że w końcu zbieramy medale u siebie na hali, że te medale mamy i myślę, że trzeba ten sezon mimo wszystko zaliczyć do jak najbardziej udanych.
Daria Stelmach, srebrny medal na twojej piersi i opatrunek na palcach prawej dłoni i pewnie zła na siebie, że nie mogłaś tutaj wyjść na boisko przez tą prawą dłoń.
No na pewno w pewien sposób mnie to jakby rusza, nie powiem, że nie, bo chciałabym bardzo grać, uczestniczyć w tych playoffach, tak naprawdę od początku zostałam wykluczona, no ale taki jest sport, ja cieszę się, że mogłam być zespołem cały czas na każdym wyjeździe, na wszystkich meczach, no jest to niesamowite uczucie, tak naprawdę pierwszy raz trzymam medal, wisi na moich, nawet nie chcę powiedzieć, naprawdę jestem szczęśliwa.
Daria Stelmach, niestety jej już tutaj nie ma w zespole. Trafiła w tym sezonie do NIAZS-u Poznań, ale pod koniec października rozwiązała kontrakt. No i niestety wszystko na to wskazuje, że to jej koniec jej koszykarskiej kariery. Będziemy jeszcze jedno wspomnienie przywoływać. Niestety trochę smutniejsze o tym po pogodzie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No tak się złożyło, że te wspomnienia zakończymy jednak smutnym akcentem. 8 kwietnia tego mijającego roku dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nagle zmarł członek, pozwolę sobie tak to ująć, legendarnej drużyny gorzowskich siatkarzy. Jarosław Wojczuk, oczywiście o nim mowa, był razem z drużyną, kiedy ta zdobyła sensacyjnie Puchar Polski, później brązowy i srebrny medal Mistrzostw Polski. Słynął z bardzo mocnej zagrywki, ale też oczywiście doskonałego przyjęcia. Grał też w kilku innych klubach, w Jastrzębiu choćby, w Płomieniu Sosnowiec, w Żokerze Piła, w Stali Stocznia Szczecin, gdzie zaczynał swoją wielką karierę. Odszedł od nas nagle w wieku 50 lat i na jego temat rozmawialiśmy z kilkoma przedstawicielami wtedy tamtej drużyny. Dzisiaj posłuchamy sobie jednej rozmowy, 52 lat, przepraszam, niespełna 52 lat. Posłuchamy sobie jednej rozmowy z trenerem tamtej drużyny, wyłączywszy srebrny medal, bo to był trener Andrzej Kaczmarek, ale oczywiście trenerem drużyny, która zdobyła brązowy medal, no i Puchar Polski, czyli z Waldemarem Wspaniałym.
No dobrze pan powiedział, określił czołowego zawodnika, bo Jarek był bardzo ważnym zawodnikiem wtedy w Stilonie, kiedy przypomnę, że wtedy to były najlepsze czasy dla Stilonu, dla Gorzowa. Wygraliśmy Puchar Polski, brązowy i srebrny medal Mistrzostwa Polski, także był naprawdę bardzo ważnym zawodnikiem. Był takim zawodnikiem, który troszeczkę wyprzedzał czas. Myślę tutaj o takim graniu, które w tej chwili większość właściwie wszyscy grają, myślę. tutaj o szybkim graniu, o tych pipach z drugiej linii, czy o bardzo szybkim rozegraniu na skrzydła. Jarek tak naprawdę był stworzony do takiej gry, bo był bardzo szybkim zawodnikiem. Przypomnę, że Jarek tak naprawdę to zaczynał od lekkiej atletyki. Chyba nawet był w jakiejś szerokiej kadrze lekkoatletów na 400 metrów. Także bardzo wszechstronny i bardzo, bardzo utalentowanym sportowo zawodnikiem. Do tego dochodziła bardzo dobra technika i tak jak mówiłem. W tamtych czasach, w latach 90., kiedy ja prowadziłem Steel On od 95 do 99, tworzyli naprawdę bardzo, bardzo chyba wtedy najlepszą parę przyjmujących z Sebastianem Świderskim. Z jednej strony młodość, dynamika, skoczność, z drugiej strony doświadczenie. No i to między innymi dzięki nim też Steel On święcił największe sukcesy w historii Gorzowa i tego klubu. No co powiedzieć, no. Szkoda to za mało, no bo tak naprawdę młody człowiek odszedł, 52 lata dopiero, to co to jest jeszcze. No był to wczoraj kiedyś się dowiedziałem od Jurka z Wielki, bo Jurek zadzwonił, to oni się akurat kolegowali w drużynie z Jurkiem, to szok przeżyłem.
I jeżeli chodzi o to wyprzedzanie epoki, to chyba też warto przypomnieć, że on był jednym z pierwszych zawodników, który zagrywał z wyskoku.
No tak. My z wyskoku i to nie tak, żeby piłkę przebijać na drugą stronę, ale był bardzo, ta zagrywka była bardzo trudna, bardzo, bardzo dokładna i naprawdę bardzo dużo robił zamieszania w szeregach przeciwnika. My tak naprawdę wtedy Steel On zaczynał tą grę, o której ja teraz mówiłem, że właśnie ten atak z szóstki, z drugiej linii, czy szybsza piłka na skrzydło, to się dopiero zaczynało tak naprawdę. No i Jarek, jak powiedziałem, tak porównując, bo nawet się zastanawiałem dzisiaj od rana do jakiegoś zawodnika z tej epoki teraźniejszej. No myślę, że można porównać go do Michała Kubiaka albo Michała Kubiaka do niego, że to podobne parametry, bo Jarek miał około 1,90 m, podobna szybkość, bardzo dobre wyszkolenie techniczne i to tak, też wiadomo, że to rzeczy są nieporównywalne, bo to już minęło 20 lat, ale to coś w tym stylu, że tak jeżeli ktoś nie znał Jarka, tak powiedzmy obrazowo, to tak można Jarka porównać do Michała.
Można chyba powiedzieć, że o tyle miał trochę pecha, że kiedy był w tej największej formie, kiedy była ta świetna drużyna Steel Onu, miał już ukończone 30 lat, a wtedy ówczesny selekcjoner reprezentacji Ireneusz Mazur mocno odmłodził drużynę, no i tego mu zabrakło chyba debiutu w reprezentacji Polski.
No i właśnie to nie wiem, czy to był to nie był błąd wtedy, że się nagle odmłodziło z całą reprezentację, mistrzowie świata juniorów, praktycznie weszli do tej reprezentacji, a kilku zawodników doświadczonych, między innymi Jarek, po prostu zostali trochę na lodzie, nie powołania. Uważam, że właśnie tacy zawodnicy po połączeniu razem z tymi utalentowanymi chłopakami, mistrzami świata, mogli stworzyć naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zespół. No ale to była decyzja ówczesnego trenera i nie myślę, że to z perspektywy czasu nie była to dobra decyzja.
Tyle, jeżeli chodzi o wspomnienia, tyle trener Waldemar, wspaniały i w taki sposób doszliśmy do końca ostatniej prostej. Jeszcze kilka słów podsumowania z mojej strony. No jak gorzowski sport wygląda, tak wygląda. Zawsze przez lata ten nasz sport stał na dwóch mocnych nogach. W latach 90., na przełomie lat 80. i 90. były to żużel i piłka nożna. Na przełomie lat 90. i 2000. był to żużel i siatkówka. Teraz można powiedzieć od jakiegoś czasu, że znowu jest to żużel i koszykówka kobiet, ale oprócz tych dwóch silnych nóg były też pewne odnogi i z tym niestety już jest trochę gorzej.
Mamy oczywiście piłkarzy ręcznych na pierwszym miejscu w pierwszej lidze na półmetku, ale ciągle słyszymy głosy, że tam niekoniecznie jest chęć awansu, bo nie ma hali, bo nie ma chęci też może takiej, żeby awansować. Jesteśmy jednym z największych miast bez jakiejkolwiek praktycznie siatkówki na sensownym poziomie, mówię sensownym, czyli przynajmniej tym drugoligowym, i też nie bardzo się na to rysuje. Klubów się mnoży właściwie, no bo mamy już w tej chwili 4 ośrodki razem z 17 i ta siatkówka, która ma piękne tradycje, została zapomniana, jakby przekreślona i przez Urząd Miasta, i w mieście w ogóle. Mamy żeńską koszykówkę oczywiście, choć ta żeńska koszykówka w wydaniu krajowym, no jest po prostu w wydaniu polskim jest po prostu słaba. Nasza reprezentacja przegrywa kolejne eliminacje do Mistrzostw Europy. Nie widać tu większej perspektywy poprawy, więc stąd idzie, że to zainteresowanie jest dość mierne, ale to oczywiście nie jest wina gorzowskiego klubu. Mamy na szczęście utytułowane zawodniczki, właśnie kajakarki, wioślarki, ale mam wrażenie, że nie do końca traktowane przez w mieście i przez miasto na to, jak to zasługują. Gdy w sierpniu Karolina Naja, Anna Płaska zdobywały medale Mistrzostw Świata, oficjalny profil Urzędu Miasta milczał. Bardziej za stosowne uznano za reklamowanie konkursu na żużlową podprowadzającą. Niedługo później, no właściwie nie wymaga to żadnego komentarza. Piłka nożna w Gorzowie jest na poziomie czwartoligowym, urągającym, można powiedzieć, wszelkiej godności, i nie bardzo widać na perspektywy na większą poprawę niż awans którejś z drużyn do trzeciej ligi, i też nie bardzo widać na to, żeby była gdzieś chęć środowiska, prawdziwa chęć środowiska, a także miasta tutaj, żeby ta dobra piłka w Gorzowie była. Mamy lekką atletykę, która może się wreszcie doczeka stadionu lekkoatletycznego, dużo na to wskazuje. Może te talenty, tak jak Natalia Kaczmarek, przestaną z Gorzowa wyjeżdżać, tylko w Gorzowie zaczną szukać swojej prawdziwej przyszłości. Chciałbym życzyć sobie i prawdziwym po prostu kibicom sportu w Gorzowie na to, żeby Gorzów w roku 2020 znów zaczął stawać się miastem sportu, a nie miastem jedynego słusznego sportu. To tyle za dziś. Dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.